Witam. Jest 22 października 2014 roku, a wysłuchacie właśnie spisu treści. Dodam tylko na wstępie, że dzisiaj będzie bezpodkładowo, bo tak powiedzieli mi moi znajomi, którzy się na tym znają bardziej ode mnie. Puśćcie sobie jakąś własną muzykę, żeby wam leciała w tle i dalej już odsyłam wam do mojego przyszłego ja. Przeszłego, bo to ja to nagrywam na końcu. Witam wszystkich w ten piękny jesienny wieczór. Chyba, że akurat nie słuchacie tego ani w jesień, ani wieczorem. W każdym razie w momencie, kiedy to nagrywam, jest jesienny wieczór. Ja nazywam się Adrian, czy też Tostu. Zwykle w internecie znają mnie jako Tostu, więc to jest chyba bardziej rozpoznawalne. Nagrywam właśnie kolejny odcinek mojego takiego podcastu o nazwie Spis Treści, w którym to, tak w skrócie mówiąc, biorę kawałek Biblii do ręki, czytam go, no i próbuję wyciągnąć jakieś mniej lub dalej idące wnioski. Tak, dla małego przypomnienia, nie jestem księdzem, kandydatem na księdza, nie jestem rabinem, pastorem, imamem, kapłanem, buddystą. Właściwie tak, jestem tutaj jako osoba stuprocentowo prywatna, świecka, za którą nie stoi żaden jakiś większy kościół, który mnie najmuje, żebym to nagrywał, więc no, jest to podcast raczej pozbawiony większych indoktrynacji. Tak, to tak pokrótce. Zmienia się trochę formuła programu od poprzednich odcinków, ponieważ stwierdziłem, że nie może ten odcinek trwać godzinę, bo ani mi się nie chce tego sklejać, ani wam się pewnie nie chce tego słuchać. Mam zamiar nagrywać raz w tygodniu odcinki 15-minutowe, 20-minutowe max, w których to biorę jakiś mały temat. Jeżeli jest dłuższy niż 20 minut, to po prostu biorę temat, który jest nieco węższy, a potem przechodzę do reszty. Tak, to tyle tytułem wstępu. Jest już druga minuta, więc zostało mi mało czasu, a w końcu chciałem zająć się tym, na czym naprawdę zależało mi od samego początku tego podcastu, czyli tym, żeby wziąć jakąś księgę z Biblii, bo przypominam, że Biblia to jest duża książka, w której jest bardzo dużo książek. To jest taka biblioteka bardziej, o tak, można powiedzieć, że Biblia to jest taka biblioteka, w której znajduje się zbiór ponad 40 w jednej części i ponad prawie 30 w drugiej części pism, które to były pisane na przestrzeni dobrych kilku tysięcy lat przez bez mała 40-50 autorów. No, żyli oni w ogóle w innych kulturach, w innych czasach, w innych, nie wiem, realiach historycznych, jedni pod panowaniem Rzymu, drudzy jeszcze zanim państwowość Rzymu w ogóle się pojawiła. Tak więc powinna być to księga, która opisuje dziesiątki tysięcy różnych prądów filozoficzno-myślowych, a to takie małe zaskoczenie, bo księga ta jest zabójczo spójna. Tak więc, no, wypadałoby się jej bliżej przyjrzeć. No i właśnie dlatego chciałem wziąć pojedyncze książki i zacząć omawiać, jakie tam są rzeczy ciekawe zawarte, jakie myśli, kto ją pisał, kiedy pisał, w jakich realiach i tak dalej, żeby dosyć łatwo by można było umiejscowić to wszystko na takiej mapce myślowej. Gdzie, kto, po co, do kogo pisał. No i właśnie to jest pierwszy odcinek tej serii. Mam nadzieję, że ta seria będzie kompletna, czyli że zepnę się tak porządnie, żeby nagrać po jednym odcinku na temat każdej książki w Biblii. Niestety podejrzewam, że nie będę miał aż tak dużo samozaparcia. Na szczęście nie są nie księgi, które będą na tyle krótkie, że będę je łączył. Są księgi, które ciężko będzie opisywać, tak jak niektóre listy, gdzie podejrzewam, że to wyjdzie mniej więcej tak około 50 odcinków, czyli mniej więcej rok pracy trzeba włożyć, żeby zrobić takie coś. Dobra, koniec wstępu, bo już 4 minuty zmarnowane. Na początek wspomnę, że ten odcinek będzie trochę odcinkiem technicznym. Jeżeli ktoś miał przyjemność posłuchać odcinka o apokryfa, który usunąłem z bardzo wielu powodów. Głównie dlatego, że przez godzinę właściwie mówiłem o tym, czego nie ma w Biblii, a wydaje mi się, że na samym początku powinno się mówić, co jest w Biblii, więc tak trochę by mi to zaburzało dalszą część wywodu. Ja nie lubię, jak mam chaos w swoich rzeczach, w swoich pracach, tak więc wolę mówić od początku. ale powiedzmy, że treść się nie zmieniła. Jeżeli ktoś oglądał tamten odcinek, to będzie ten sam odcinek, tylko bardziej skondensowany i sensowny. Tak. Zacznijmy najpierw od tego, kto tą Biblię spisał i w jakim ona języku została spisana. Właśnie, zacznę od języka, bo języków jest kilka. Jak już mówiłem, Biblia składa się z ponad 70 ksiąg, nie wiem, 60, dobra, nieważne, potem jeszcze do tego dojdę, tu bardzo różnie się liczy. I zostały spisane wszystkie te pisma w trzech językach. Większość, taka ponad połowa jest spisana w języku hebrajskim, bo jest to bardzo ciekawy język bez samogłosek, ale do tego też mogę kiedyś dojść, raczej to jako dygresja. Cały prawie Stary Testament jest spisany po hebrajsku, poza niektórymi małymi wyrywkami, takimi jak na przykład części Księgi Daniela, które są spisane po aramejsku. Aramejski to jest język, którym posługiwali się Żydzi na przykład za czasów Jezusa i trochę wcześniej na tamtych terenach. I więc, jak już wspomniałem też, skoro posługiwali się nim Żydzi za czasów Jezusa, istnieje duża szansa, że oryginał jednej z Ewangelii, bo niestety nie zachował się oryginał, mamy tylko wersję grecką, ale sposób pisania tej Ewangelii mówi, że jest ona spisana po aramejsku, czyli właśnie w języku Żydów. To jest Ewangelia Mateusza. W innych Ewangeliach cytaty z Jezusa są w języku aramejskim, na przykład było Eli lema sabachthani i kilka na przykład Abba Ojcze i tak dalej. To są rzeczy, które są spisane po aramejsku, ale lwia część Nowego Testamentu jest spisana po języku greckim. Żeby uściślić trochę, jest to grecki wspólny. To jest koine dialektos, to jest pewien język, który wykształcił się po podbojach Aleksandra Macedońskiego. To nie jest klasyczna grecha, to nie jest ten język, w którym pisali Homer, w którym najprawdopodobniej pisali Arystoteles, Platon. A nie, Arystoteles też. To jest mieszanka pewna języków, trochę języka greckiego z naleciałościami wszystkich terenów podbitych w czasie panowania tam Syryjczyków, Persów. Bardzo ciekawy język. Jeżeli pokażecie go normalnemu Grekowi w dzisiejszych czasach, on zacznie to czytać, to stwierdzi, że to jest bełkot, który jest zrobiony po prostu przez kogoś, kto nie ma pojęcia, jak wygląda grecki. Jest to pewien specyficzny język, ale w tamtych czasach był takim naszym angielskim. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o języki. Czemu mamy ją po polsku? Po polsku została ona przetłumaczona już wielokrotnie. Już nie będę mówił o takich głównych tłumaczeniach, na przykład, nie wiem, albo nie powiem. Bo Biblia już wcześniej była tłumaczona bardzo wiele razy. Pierwsze takie większe, ważniejsze tłumaczenie, o których warto wspomnieć, to jest tłumaczenie tak zwana Septuaginta. Jest to tłumaczenie z hebrajskiego na język grecki, cały Stary Testament właściwie. Potem mamy na przykład język. Potem mamy tłumaczenie na łacinę, na przykład wulgaty. Wcześniej były na przykład tłumaczenia ormiańskie, tłumaczenia bodajże syryjskie, które też były tłumaczone, ale to dosyć nas nie interesuje, bo to nie jest nasz krąg kulturowy. Teraz skupię się może na polskich tłumaczeniach. Jeżeli chodzi o polskie tłumaczenia, to było kilka starych, takich jak na przykład Psałterz Floriański, to jest przetłumaczenie psalmów, takich jak Biblia Królowej Zofii. Potem jedna z ciekawszych, tylko to akurat nie było tłumaczenie z języków oryginalnych, a właśnie z Wulgaty, czyli Biblia z języków oryginalnych została przetłumaczona na łacinę i z łacińskiego tłumaczenia na język polski była przetłumaczona Biblia przez jezuitów, tak zwana Biblia księdza Wójka. Z takich nowszych, nie nowszych, bo to mniej więcej z tego samego okresu, jest na przykład Biblia Gdańska. To jest bardzo stare tłumaczenie, bodajże z wieku jeszcze XVI albo XVII. Jest pisane dosyć ciekawą staropolszczyzną. Warto się z nią zaznajomić tak ze względów ciekawostek takich, ponieważ nie wiem, pisownia imion, bardzo, bardzo wiele dziwnych rzeczy się tam można nauczyć, czytając właśnie Biblię Gdańską. Ale jeżeli chodzi o dzisiejsze tłumaczenia, czyli to odpowiedź na pytanie, dlaczego tą Biblię mamy po polsku, w ciągu XX wieku zostało wydanych kilka tłumaczeń właśnie takich dosyć popularnych, które do tej pory są wszędzie. Takie kilka najważniejszych. To jest Biblia Tysiąclecia. To jest tłumaczenie z języków oryginalnych zrobione przez zakon księży benedyktynów w Tyńcu, niedaleko Krakowa. To jest Biblia przetłumaczona bardzo fajnie. Dosyć ciekawie, tylko że problem polega na tym, że zawiera przepisy, które dosyć często wprowadzają w błąd. Jako ciekawy przykład mogę powiedzieć na przykład to, że w jednej z Ewangelii jest napisane, że po tym jak do Jezusa przyszli jego bracia i jego matka, jest fragment przypisu na dole. W języku hebrajskim bracia i kuzyni to jest to samo słowo. No i przypis jest dosyć ciekawy, wiadomo, informację jakąś przekazał, tak? Tylko jak się chwilę zastanowimy, to przecież ta Ewangelia była spisana w języku greckim. Ou, to po co dali nam informację o hebrajskim? Czyżby po to, żeby udowodnić, że Jezus nie miał sióstr ani braci? Zaskakujące rozumowanie. Niemniej jednak, skupmy się jednak na tym, że tłumaczenie to jest bardzo dobre. Większość, właściwie, nie wiem, mógłbym powiedzieć, że 90% wszystkich tłumaczeń w Polsce to są Biblie Tysiąclecia, ponieważ jest to Biblia, która jest ogólnie przyjęta do używania przez Kościół katolicki. Tak, są dalej jeszcze kilka ciekawych tłumaczeń. Na wstępie zaznaczę, że jeżeli są wśród moich słuchaczy katolicy, nie powinni oni brać ich do ręki, ponieważ nie są one zatwierdzone przez katolickich biskupów, raczej z oczywistych względów, bo nie są robione przez katolików. Jest to tak, po pierwsze Biblia Warszawska, czy tam tłumaczenie, to jest tłumaczenie zrobione przez Polskie Towarzystwo Biblijne. Nie wiem, Warszawka, Brytyjka, w każdym razie dosyć podobnie się nazywa. I jest to tłumaczenie robione w latach 70., raczej dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o jego taką dosyć częstą, taką fajną rzeczą, którą można wypunktować, bo ile tysiąclatka ma, jest dobrze przetłumaczona pod względem technicznym, to Warszawka jest bardzo przydatna, głównie dlatego, że posiada odnośniki do innych fragmentów Biblii. Jak jest cytowany na przykład Biblia, bo na przykład w wielu listach Nowego Testamentu jest cytowany Stary Testament albo Psalmy, to jest odnośnik do tego, w którym miejscu jest to powiedziane, czego mi na przykład brakuje w Biblii Tysiąclecia. Ogólnie są jeszcze inne tłumaczenia, Nowa Biblia Gdańska, Współcześniona Biblia Gdańska, jest Biblia Poznańska, bardzo dobra, z takich nowszych, no i każdy jakąś tam Biblię ma. I powiem szczerze, że łatwo można sprawdzić, na pierwszej stronie zwykle jest napisane, jakie to jest tłumaczenie, zresztą tysiąclatka bardzo się wyróżnia, bo jest niebieska, warszawki wszędzie są dokładnie takie same i nawet numerowanie jest dokładnie takie same na każdej, więc jak dwie osoby mają Biblię Warszawską, to mówi, gdzie jest ten fragment? Na 1250, patrzysz i dokładnie ten sam fragment w tym samym miejscu. No dobra, ale po co ja to mówię właściwie? Powiedzmy tak, dla każdego, kto Biblii nie czytał w ogóle i nie miał z tym w ogóle kontaktu, a chciałby zacząć czytać, polecam nie wchodzić jeszcze tak dogłębnie w sens tych wszystkich tłumaczeń, które jest wierne, które niewierne, bo każde z nich jest dobre, tylko niektóre lepsze, niektóre gorsze. Ale do momentu, aż naprawdę nie zaczniecie włazić w jakieś tam szczegóły, walczyć teologicznie i tak dalej, nie ma znaczenia, jakiego tłumaczenia czytasz, tak naprawdę. Dla każdego, kto chce spróbować, jeżeli nigdy nie czytałeś Biblii, to wejdź sobie na internet, na jakąś porównywarkę. Są bardzo wiele takich, na przykład na stronie Oblubienica. Jest tam porównanie wielu tłumaczeń Biblii, razem zresztą z oryginałem. Weź sobie jakiś dowolny fragment, jakiś tam tłumaczenie, znaczy jakiś werset, który znasz, wybrany losowo, albo kilka, i przeczytaj sobie, jak wygląda on w różnych tłumaczeniach. I weź sobie najlepsze to tłumaczenie, które najbardziej odpowiada twojemu językowi, bo są różne rzeczy. Są na przykład tłumaczenia, które mają być poetyckie, ładnie brzmiały i tak dalej. Inne mają być takie, żeby brzmiały po ludzku, dla Polaka były zrozumiane. To nieważne jest to, żeby, dajmy na to, było idealnie odwzorowane zdanie. No. Ale jakąkolwiek Biblię można sobie wziąć i jeżeli naprawdę, jeżeli brak ci, powiedzmy, Biblii Poznańskiej, to tysiąclatkę też da się czytać i da się z niej to samo zrozumieć, bo no, sens jest taki sam. Można zmienić na przykład kolejność wyrazów, można 5 razy na 5000 sposobów jedno zdanie ułożyć, tak? Ale sens dalej zostaje taki sam w większości przypadków. Wyjątkiem dosyć dziwnym jest, jak dla mnie, Biblia Tylko Świadków Jehowy, bo tam bardzo lubią majstrować w samym tekście. Ale jest to temat tak długi, że wolę go nie zaczynać. Powiedzmy, bawienie się przecinkami jakieś tam. Dobra, zapominam. Jak ktoś jest Świadkiem Jehowy i czuje się obrażony, to chętnie zapraszam do dyskusji. Więc powiem jeszcze tylko mniej więcej, kto tę Biblię zebrał i kto tę Biblię spiął w taki kanon, że tak powiem, jaki teraz mamy. Użyłem słowa kanon nieprzypadkowo, bo zaraz powiem o kilku kanonach, czyli o takich zestawach Biblii, bo jak już mówiłem, tych pism było więcej. Nawet sama Biblia wspomina o tym, że tych pism jest o wiele więcej. Na przykład w Księdze Judy, w Liście Judy, jest wspomniana historia o tym, że Archanioł Michał bił się z Lucyferem o ciało Mojżesza. Przy czym, jak przeczytamy Biblię, tam nie ma tego fragmentu. Jezus wspomina o księdze Henocha. Jezus wspomina też o kilku innych fragmentach, które ewidentnie nie należą do naszej Biblii. Albo nie zachowały się do naszych czasów, albo zachowały się, ale nie zostały uznane za natchnione. kto decyduje o tym, które pisma są dobre, a które nie. Na samym początku, według tego, co sama Biblia mówi, bo badacze mówią trochę inaczej, Pięcioksiąg był od razu całością napisaną przez Mojżesza i przekazaną dalej. Tak więc, tak jakby od razu po napisaniu tych ksiąg wszyscy wiedzieli, że te księgi są od Boga, zawierają Słowo Boże i zawierają prawo. I to, co mówi Mojżesz, to jest święta świętość i trzeba ich pilnować. Są jednak takie pisma, które zostały dołączone do kanonu dopiero później. Jestem pewien, że pism prorockich, są, wiecie, najróżniejszych tam proroków ziemniaków. Ja jestem prorok Abikael, jakieś tam, wiecie, jest ich tysiące. I w ogóle nawet nie mam co się z tym spierać, że tych pism musiały być setki, tysiące, ponieważ sama Biblia mówi, że proroków chodziły miliony. Nawet za czasów Jeremiasza było dziesiątki, setki proroków, które mówiły: tak, królu, będzie zajebiście, damy radę, wygramy, będziemy mistrzami świata. Tylko że nie wszyscy ci prorocy byli od Boga. I teraz tak najkrócej rzecz biorąc, te księgi prorockie, które nam zostały, to są księgi prorockie napisane przez ludzi, których proroctwa po pierwsze po części się sprawdzały, a po drugie, no trzeba jednak w jakimś celu zaufać. Jeżeli ktoś chce ufać temu Bogu, który jest, wiecie, stworzył świat, jest wszechmocny i tak dalej, to wydaje mi się, że powinno się mieć jakieś tam minimum zaufania, że jednak w ciągu kilku tysięcy lat, jak prowadził historię tego Izraela, to pozwolił im wybrać takich proroków, którzy faktycznie, no faktycznie byli od niego. Jakby naprawdę pojawił się jakiś prorok, który przekradł się do Biblii potajemnie, to kiepski byłby ten Bóg, jakby nie mógł tego naprawić, tak? Albo jakbyśmy na przykład nie mogli w tym momencie dotrzeć do źródeł archeologicznych, w którym dokładnie momencie ten ktoś się przekradł, jak na przykład mamy z Baruchem, tak? Którego na przykład pisma katolickie uważają za jednego z proroków, mimo tego, że w księdze Jeremiasza Baruch jest notatnikiem Jeremiasza i Jeremiasz mu otwarcie mówi, że Baruch, ty prorokiem nie jesteś i go nie będziesz nim nigdy. A on sobie napisał własną księgę i katolicy mówią, że tak, to jest na pewno prorok hebrajski, tylko że Hebrajczycy go nie uważają za proroka hebrajskiego. Tak wiecie, no tak, tego typu rzeczy. No. No dobra, ale był taki moment, że ktoś to musiał po prostu spisać, wszystkie te księgi historyczne i tak dalej, i musiał je zebrać, tak? No i nie mamy w Biblii napisane, kto to zrobił, ale istnieją pewne przekazy, kto był pierwszą osobą, która naprawdę to spisała, bo jak już mówiłem, Pięcioksiąg był, ale no nie wiemy na razie, kto wziął resztę pism, czyli wszystkie pisma prorockie, księgę przysłów, księgę pieśń nad pieśniami i tak dalej. Nie mamy takich przekazów, po prostu w Biblii nie ma. Według tego, co mówi sama tradycja, pierwszą osobą, która wzięła współczesny kanon hebrajski do ręki i zebrała wszystkie rzeczy, był Ezdrasz, który występuje w księdze Ezdrasza. Bo to był to kapłan, który po tym, jak trochę historii tutaj wymaga się, że Żydzi zostali zabrani do niewoli babilońskiej, a Ezdrasz tak jakby wrócił po niewoli babilońskiej i próbował odbudować świątynię. I właśnie w tamtym momencie odnaleziono, znaczy on zaczął zbierać te wszystkie pisma i zebrał je w całość. Ostatecznie pieczątkę nad tym, bo to mówię, to jest legenda, znaczy taka półlegenda, trochę tradycja. Ostateczną pieczątkę nad tym wszystkim, co zebrał wcześniej najprawdopodobniej Ezdrasz, podbili Żydzi podczas czegoś, co się nazywa synodem w Jamni. Kiedy naczelni rabini po zburzeniu Jerozolimy doszli do wniosku, że trzeba stworzyć system, który będzie ujednolicony, który gdziekolwiek Żydzi będą rozsiani po całym świecie, będą używali jednej Biblii. Tak powstał kanon hebrajski. I ogólnie spis wszystkich tych pism hebrajskich Żydzi nazywają Tanach. Tanach dzieli się na dwie części, tak właściwie trzy już, jak wchodzimy głębiej. To jest prawo, czyli Tora, to jest księga rodzaju, księga wyjścia, kapłańska, liczb i powtórzonego prawa, a cała reszta to są prorocy, którzy jeszcze można potem dzielić na proroków, to jest Nevim, to jest Jozue, Księga Sędziów, dwie Księgi Samuela, dwie Księgi Królewskie, Księga Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, 12 proroków mniejszych, czyli Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Michałasz, Nachum, Habakuk, Sofoniasz, Ageusz, Zachariasz, Malachiasz i na pisma, czyli psalmy, przysłowia, czy tam przysłowia to są jeszcze przypowieści Salomona, Księga Hioba, pieśń nad pieśniami, Księga Rut, Lamentacje Jeremiasza, to jest tak jakby kontynuacja Jeremiasza i jego płacz nad zburzoną Jerozolimą. Księga Koheleta, czy też Księga Kaznodziei Salomona, różne nazwy. Księga Estery, Księga Daniela, księga Ezdrasza i Nechemiasza. To są dwie takie księgi, też jedna po drugiej napisane, i dwie księgi Kronik. I to jest cały kanon hebrajski. Jak widzicie pewnie, jeżeli macie Biblię Tysiąclecia w ręku, to niektóre Biblie mają też inne księgi, ale do tego dojdę za chwilę. To jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o to, co Żydzi uznają za Biblię i razem to kryją pod nazwą Tanach, czyli no, dzisiejszy protestancki Stary Testament, bo protestanci używają dokładnie tego samego kanonu. No ale dobra, rozważmy jeszcze te kwestie tych dodatkowych ksiąg, które są na przykład w Biblii Tysiąclecia, w księgach, ogólnie w Bibliach katolickich. Bo nie mówiąc o tym, że jeszcze dodatkowe są księgi, to mają one pewne dodatki, na przykład księdze Daniela, księdze Estery, których nie ma w oryginalnej Biblii, a są w Biblii katolickiej. Jest to dlatego, że Kościół katolicki, w przeciwieństwie do Żydów, którzy, no wiecie, zebrali tę księgę i właściwie tę księgę to my pożyczyliśmy od nich, dodali jeszcze kilka ksiąg, które Żydzi uznają za heretyckie, albo co najmniej powiedzieć, no nie za bardzo natchnione. Zostały ogólnie dołączone do Biblii w międzyczasie, jeszcze na początku średniowiecza, czy tam na końcu starożytności, bodajże po soborze w Nicei, ale nie były uznawane za natchnione. Na ten przykład Hieronim nie chciał ich tłumaczyć. To można sobie trochę poczytać, jak wyglądało tłumaczenie na przykład Wulgaty. No dobrze, ale przed Wulgatą pojawił się synod w Nicei, który to postanowił, że włączy do Biblii kilka pism, których nie było wcześniej. Te pisma... Są to pisma tak zwane deuterokanoniczne, czyli wiecie, wtórno-kanoniczne. W poprzednim kanonie ich nie było, ale ktoś z jakiegoś powodu decydował, że takie są. To są pisma takie. Księga Tobiasza, księga S. Judyty, przepraszam. Poza tym księga mądrości Syracha, księga Barucha, o którym już zresztą wspomniałem, że był dosyć ciekawym prorokiem, biorąc pod uwagę jego historię. I to właściwie... A, jeszcze dwie księgi machabejskie, które są księgami historycznymi. Tak... Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że są to pisma, które zostały wprowadzone po to, żeby usprawiedliwić katolicką doktrynę. Katolicy oskarżają protestantów, że to oni wyjęli pisma z Biblii, podczas gdy protestanci oskarżają katolików, że oni dodali pisma, których nigdy w Biblii nie było. Co wy o tym sądzicie, możecie rozsądzić sami. Niemniej jednak ja postaram się skupić na tych książkach, które są w Biblii, znaczy w kanonie hebrajskim, tak? Ponieważ, no powiedzmy, że ja nie ufam książkom, które, na przykład jak Księga Tobiasza, no ona mówi o tym, że pewien facet zakochał się w kobiecie, ale ta kobieta miała demona i on ogólnie, demon potem mordował wszystkich ich mężów, bo miała kilku. Tak więc przyszedł do niego anioł i mu powiedział, że możesz się ożenić z tą żoną, tylko musisz wziąć wątrobę ryby i włożyć ją do łóżka, wtedy demon się przestraszy smrodu i tak dalej, tam jakieś tam... To tak dziwne, w ogóle nie pasują to do całej reszty Biblii. Poza tym Księga Machabejska opisuje modlitwę za zmarłych i w ogóle dawanie ofiar za grzechy zmarłych, które są dosyć sprzeczne z całą resztą Biblii, kosmicznie sprzeczne nawet. A na przykład takie rzeczy jak Księga Mądrości, Księga Syracha, no to są to, nie wiem, no Księga Syracha na przykład mówi, żebyś nie uśmiechał się do córki, bo zostanie dziwką. Tak więc, wiecie, takie średnio to też pasuje do całej reszty Biblii, ale dobra. Po prostu ja będę się skupiał na kanonie hebrajskim. Jak chcecie na przykład mieć jakieś fajne książki, które mówią o... Wiecie. Znaczy, jakiś fajny podcast, który mówi o tych księgach, które mają katolicy, a Żydzi nie, to możecie tam iść. Bo po prostu ja się tym nie zajmę. Zostaje wolny rynek tutaj. No dobra, ale skupmy się trochę na historii. Warto wspomnieć, że no nie było ich w każdym razie tych ksiąg od początku. Ogólnie pisarze chrześcijańscy, tacy jak, nie wiem, Augustyn i tak dalej, korzystali czasami z tych pism. Na przykład Augustyn korzystał z Mądrości Syracha, czy tam Eklezjastesy. I te księgi zostały potem włączone do kanonu oficjalnie na soborze w Trydencie, ponieważ był to dosyć duży sobór, podczas którego walczono z reformacją. Czyli ogólnie chciano się odciąć od protestantów, a żeby wytłumaczyć niektóre katolickie doktryny, to trzeba po prostu mieć te księgi. Na przykład Mądrości Syracha tłumaczy chrzestni Mowląt, księgi machabejskie tłumaczą ofiary za grzechy, czyli można powiedzieć, że czyściec, czyli jak ktoś umrze, to można za niego oddać pieniądze do świątyni. No, ale nie ma ich ogólnie w hebrajskiej Biblii. Co do tego, co ja osobiście uważam, zrobiłem na ten temat odcinek, ale usunąłem go, ponieważ to był odcinek, który opowiadał o tym, czego nie ma w Biblii, a ja wolę mówić o tym na początku, co jest w Biblii, a dopiero potem mówić, czego nie ma, tak? Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze z kilku ciekawych rzeczy to tak. Nowy Testament właściwie jest prawie wszędzie taki sam, ponieważ to wygląda tak, że są cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Każda pisana trochę do innej grupy ludzi. Mateusza najprawdopodobniej do Żydów, Marka do Rzymian, Łukasza do Greków, a Jan już po wszystkich napisał Ewangelię, w której skieruje ją właściwie do chrześcijan i mówi o rzeczach, których nie ma w poprzednich Ewangeliach. Dalej są Dzieje Apostolskie autorstwa Łukasza i mnóstwo listów. Listy Pawła do Rzymian, 2 do Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, 2 do Tesaloniczan, 2 do Tymoteusza, Tytusa, Filemona, list do Hebrajczyków. Dalej jest list Jakuba, 2 listy Piotra, 3 listy Jana, list Judy i Apokalipsa. To też możecie sobie sprawdzić w dowolnym spisie, bo niewiele się różnią. Są jeszcze inne księgi oczywiście do Nowego Testamentu niewliczone, ponieważ no, jeżeli chodzi o formowanie się Nowego Testamentu, to on się formował przez dobre kilkaset lat. Wiadomo, na początku musieli umrzeć wszyscy apostołowie. Wszyscy na początku opierali się na nauce apostołów bezpośrednio. A dalej trzeba było wreszcie to zebrać. Przyjęto kilka kryteriów podczas formowania tych pism, że w Nowym Testamencie musiały się znaleźć pisma, które po pierwsze wszystkie są napisane przez apostołów lub uczniów bezpośrednich apostołów. Dalej muszą to być pisma znane oficjalnie w całym Kościele, czyli na przykład były jakieś pojedyncze małe pisma, które zdarzały się, że znał je na przykład kawałek Egiptu, ale nikt poza tym. I takie pisma trzeba było odrzucić i musiały być one zgodne z całą resztą Biblii. Nie mogło być między nimi sprzeczności. Dlatego na przykład było wiele Ewangelii, nadajmy na to, gnostyckich. Powiem szczerze, nie chcę mi się za bardzo rozwodzić, co to są Ewangelie gnostyckie. Możecie poszukać sobie na przykład Ewangelia Filipa. Jak przeczytacie to i porównacie, jak jest napisana Ewangelia Łukasza, a Ewangelia Filipa, to zrozumiecie, o co mi chodzi. To jest taka pokręcona, naprawdę dziwna, okultystyczna książka opowiadająca o tym, że Jezus jest kosmitą z 15 wymiaru, który przyszedł zaświadczyć o światłości. Światłość była przedwiecznym istnieniem, która przyczyniła się do poznania mądrości. Jakieś tam inne. Po prostu to jest tak napisane takim językiem, że nie da się tego czytać. I jest on napisany przez gnostyków, czyli takie dziwne połączenie chrześcijaństwa z religiami perskimi, z filozofią grecką, z egipskim okultyzmem itd., itd. Po prostu nie włączono tego do Biblii. Tak. W ogóle były jeszcze na przykład kłopoty w synodzie w Laodycei z zaakceptowaniem Apokalipsy Jana. Dopiero potem tak naprawdę sobór w Nicei się nią zajął i przez długi lat dopiero była, wiecie, przez dobre kilkadziesiąt lat nie było jej w kanonie Biblii, a teraz już jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o historię formowania tych kanonów, no to doszliśmy w końcu do wniosku, jako tako, że Nowy Testament jest spójny i katolicy, i protestanci właściwie się nie mają w tych większych różnic. Co do Starego Testamentu, no to jak już mówiłem, Kościół katolicki potrzebuje kilku ksiąg, żeby wytłumaczyć swoją doktrynę, więc je dodał w czasie Soboru Trydenckiego. A protestanci tych ksiąg nie uznają. To tyle, jeżeli chodzi o główne różnice. Więc jak przyjdzie do was świadek Jehowy i powie, że te księgi są heretyckie, to będziecie wiedzieli, dlaczego tak powiedział. To właściwie tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatnią rzecz, to to już będzie taka bardziej... To już tak naprawdę odcinek się skończył. Ostatnie 10 minut to będzie tylko moje gadanie na temat trochę historii. Skąd w ogóle mamy tą książkę, czyli autentyczność tego wszystkiego. To wypada powiedzieć, że jest kilka rzeczy, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dosyć fajnie potwierdziły autentyczność tego, że my mamy dokładnie taką samą książkę, którą mieli kilka tysięcy lat temu Żydzi i którą mieli, no wiecie, Jezus i reszta, no a potem ich uczniowie. Otóż, moi drodzy, jeszcze do niedawna sądzono, tak mniej więcej do lat tam 50., 60. zeszłego wieku, że Biblia jest sfałszowana i wszyscy naukowcy naprawdę porządnie wierzyli w to, że Żydzi fałszowali Biblię, że im pasowało do ich idei, bo ogólnie Biblię oryginalną, tą żydowską, mieliśmy głównie z tego, że przepisywali ją masoreci. To jest ogólnie taki dosyć ciekawy żydowski zakon, który ma kilka tysięcy, dobra, kilkaset lat historii. Ich głównym zajęciem tak naprawdę było to, że brali oni pismo, brali jakąś nową kartkę i przepisywali z linijki do linijki. Wiecie, właściwie w ten sposób rozchodziły się właściwie wszystkie pisma średniowieczne, że były zakony no, katolickie, które powiedzmy benedyktyni i tak dalej, którzy przepisywali pisma, no ale to akurat byli Żydzi i oni byli niesamowicie skrupulatni i niesamowicie dokładni w swojej pracy. W ogóle możecie sobie poczytać, jak działał ten zakon, ale z najciekawszych rzeczy było to, że oni na przykład w momencie, kiedy popełnili kilka błędów na stronie, to całą, znaczy jeden błąd na stronie oznaczał wywalenie, spalenie kartki. Kilka błędów w rozdziale oznaczało spalenie całego rozdziału i zaczynanie od początku. Ogólnie mieli dużo czasu, bo to było ich jedyne główne zajęcie. Przy czym no, zawsze był taki problem, że no wiecie, że może coś nie wyjść. Że przez 2000 lat no, mamy jednak takie, wiecie, podawanie, nie mamy oryginalnych pism. Więc skąd mamy pewność, że to są faktycznie te same pisma, które były 2000 lat temu? Było dosyć dużo problemów. Mamy oczywiście rękopisy Nowego Testamentu, no bo one zapisały się w strasznie dużej ilości. Zacznijmy może od tego, że powiedzmy różne kodeksy, różne listy z II, IV wieku, VI wieku, one były wszędzie. No i właściwie kwestia polegała na tym, że nie mieliśmy pewności co do Starego Testamentu, do momentu, aż odkryto w latach 70. coś takiego jak zwoje z Nadmorza Martwego, czy też zwoje z Qumran. Ogólnie historia była taka, że tam arabscy pasterze, powiedzmy, przeszukując tereny dzisiejszej no, nad Morzem Martwym, znaleźli strasznie dużo dziwnych zwojów, które znalazły się w glinianych bańkach. Okazało się potem, że te zwoje zawierają gigantyczne spisy Starego Testamentu, które były schowane przez sekty Eseńczyków, którzy to żyli w czasach mniej więcej równi Jezusowi, albo trochę wcześniej, albo trochę później. I oni spisywali te pisma i chowali je właśnie ze względu na to, że bali się prześladowań. Liczyli na to, że powiedzmy, jeżeli ich wszystkich wybiją, to te pisma schowają i kiedyś ktoś po nie wróci. Ewentualnie już tak no, raczej nie przewidywali, że za 2000 lat, ale no sprawdziło się, nie? Tak znaleźliśmy je. I w momencie, kiedy to wyszło, kiedy wyszło na jaw, że mamy tutaj Pismo Święte sprzed 2000 lat, to całe naukowe światek po prostu szalał, bo stwierdził, tak, nareszcie udowodnimy, że katolicy i Żydzi i wszyscy protestanci fałszowali Biblię. Otóż mieli dosyć ciekawą historię, ponieważ w momencie, kiedy zaczęto je odkrywać, okazało się, że przez 2000 lat tekst masorecki oraz tekst ze zwojów z Qumran właściwie nie ma większych różnic. 95-99% się zgadza i zostaje jakieś na małe procenty, w których na przykład literę zastąpiono inną literą, tam tego typu rzeczy. Ogólnie no, to było tak zgodne, że po prostu wszyscy się łapali za głowę, jak to możliwe. No ale widać, no masoreci odwalili kawał dobrej roboty. Jeżeli chodzi dalej, Nowy Testament. Słyszałem argumenty dosyć ciekawe, że po prostu nie można wierzyć temu, bo Kościół katolicki to falsyfikował i tak dalej, że oni to zmieniali, sraty taty. Każda osoba, łącznie z tobą, mój drogi słuchaczu, jeżeli tylko masz słownik grecki, dajmy na to, możesz sobie wziąć taką rzecz jak... Zaraz ci powiem, co wpisać w Google. O, rękopisy Starego Testamentu. Albo najlepiej, jakbyś na przykład znalazł sobie kodeks synajski, albo kodeks leningradzki. Bardzo wiele bibliotek, właściwie no każda większa taka biblioteka, która szczyci się, że jest renomowaną biblioteką, na przykład BUF w Warszawie, albo no wiecie, jakieś, wiecie, British Museum, jakieś, no właściwie każda większa biblioteka, każde większe muzeum posiada rękopisy Starego Testamentu. Dobre muzea mają rękopisy testamentu z II, III, IV wieku. I w momencie, jak założymy, że te pisma były pisane, tam na przykład listy Pawła w okolicach tam roku 50-60, to jest to mniej więcej około 150 lat różnicy. Bo oczywiście oryginały się nie zapisały, no głównie dlatego, że no szczerze mówiąc nikt, jak pisał listy, to no nie planował, żeby to były pisma, które przez 2000 lat przetrwają. No wiecie, po pierwsze nie mieli takich technologii, a po drugie żyli w takim ciekawym przekonaniu, że raczej im się nie uda tak dużo przeżyć, bo świat się ma ku końcowi. Więc podejrzewam, że nawet jakby mieli okazję, to by raczej tak nie robili. Niemniej jednak niektóre papirusy się zachowały, niektóre pergaminy się zachowały. Pewne różnice, papirusy, pergaminy. Papirus to była roślina, więc dosyć szybko to gniło. Pergamin był trwalszy, ponieważ było nad nim, była to skóra zwierzęcia. Wielokrotnie na przykład się potem zdarzało, że archeologowie znajdowali pergaminy, na których były inne teksty zapisane. Ponieważ na przykład Arabowie przejmowali te pergaminy potem, zmazywali tekst biblijny i pisali swoje własne pisma, albo Koran, albo jakieś tam, nie wiem, albo jakieś tam rzeczy naukowe, ponieważ pergamin był drogi. I teraz w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie odnaleźć pisma z Nowego Testamentu, z II, III, IV wieku, które odkopujemy, których widzimy, że tu coś było i za pomocą skomplikowanych tych chemicznych jakichś naszych znalezisk potrafimy zobaczyć, jaki konkretnie tekst znajdował się wcześniej. Możemy to odszyfrować. Niesamowite rzeczy w dzisiejszych czasach można stworzyć, więc jeżeli chodzi o autentyczność samego tekstu, bo oczywiście można Muszę się czegoś napić, bo mi gardło boli cały czas. W każdym razie można wierzyć, że ten tekst jest prawdziwy. Czyli cała zabawa polegająca na tym, że nie ufasz, czy ten tekst był dobrze przekopiowany przez katolików, czy nie ufasz temu, że Żydzi coś tam nie wprowadzili. Nie wprowadzili. Teraz już tylko tak naprawdę zostaje pytanie, czy ufasz autorom tego tekstu. Bo już to, czy ten tekst to jest taki sam jak 2000 lat temu, czy tu Kościół nic nie zmienił, to już mamy załatwione na szczęście. Oczywiście, wiecie, mogę tam powiedzieć wam to jako laik, jako czytelnik po prostu, ale wiadomo, że badacze mają trochę inne kryteria. Jak poczytacie sobie na przykład różne wersje Nowego Testamentu, to zdarza się, powiedzmy, że jeden werset na różnych rękopisach, na przykład w III wieku był pisany tak, w IV wieku tak, w VIII wieku tak. I musimy w tej chwili się zastanowić, w którym momencie zaszła zmiana, gdzie są najstarsze rękopisy, gdzie są najnowsze, bo po prostu no, były błędy przy samym tłumaczeniu, przy samym przepisywaniu, przepraszam. Tylko powiem wam szczerze, że tekst pewny, taki, którego nie mamy żadnej pewności, znaczy nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to tekst, wiecie, tekst skażony, tylko to jest tekst w ogóle stuprocentowo, że można na niego postawić wszystko. To jest naprawdę około dobrych 97, 98, 99% całego Nowego Testamentu. Starego mniej więcej też. I teraz możecie sobie zobaczyć na przykład w Wikipedii warianty tekstowe Nowego Testamentu. I tam możecie zobaczyć, jak faktycznie został niektóre rzeczy zmienione. Na przykład większość błędów, bo tak naprawdę błędów, no różnic, to nie są błędy takie, które twierdzą, cały nasz kościół teraz będzie załamany. Tylko możecie sobie na przykład znaleźć, że tu jest słowo na przykład, że Jezus wstał albo został wzbudzony. Na przykład będzie płacz i zgrzytanie zębów, tutaj w niektórych rękopisach jest płacz, a w innych lament i płacz. Na przykład w innych rękopisach jest kwasu chlebów faryzeuszy, tam wystrzegajcie się kwasu. Tam było wystrzeguj się kwasu chleba, a w innych kwasu wystrzegajcie się kwasu chleba i kwasu faryzeuszy. Tak więc ogólnie bardzo, bardzo różne tego typu rzeczy. To są w większości przypadków po prostu rzeczy, które nie miały większego znaczenia dla sensu. Tylko miały znaczenie dla poszczególnej opowieści, że tak powiem. Ale nie ma na nich takich większych błędów, wiecie, teologicznych, że nagle udowadniamy, że Jezus był kosmitą albo wegetarianinem, albo na przykład Jezus mówił, że nie macie się kochać, tylko macie się zabijać. No to aż takich różnic nie ma. Mówię, to w większości przypadków to są, mówię, warianty tekstowe. To jest bardzo dobre określenie, że to nie jest, wiecie, zmiana tekstu, tylko to są warianty tekstowe. Że na przykład, o, podam przykład. Mam otwartą stronę mniej więcej, jakie są na przykład różnice. W drugim liście Jana na przykład jest drugi list Jana, trzeci rozdział. Trzeci werset, bo to jest bardzo krótkie. I na przykład teraz, no jak poradzicie sobie z taką teologią? Na przykład tutaj jest użyte słowo Jezusa w najstarszych rękopisach. W kodeksie synajskim widzę, dobra, nieważne. W innym na przykład jest Pana Jezusa. A jeszcze w innym to już w ogóle Pana Jezusa naszego. To są, wiecie, różnice straszne. Wydaje mi się, że powinniśmy w tym momencie porzucić całą Biblię z powodu nadmiernego tutaj rozbieżności tekstów. Wiemy, że ten tekst nie może być wiarygodny i no i najlepiej to w ogóle po co wierzyć w cokolwiek, w jakiegokolwiek Boga, to w ogóle można o kant dupy rozbić. Tak, to właściwie tyle. Kończę już ten odcinek, bo już mam go dość. Jeżeli chodzi o dalsze moje historie, to będę opowiadał w następnych odcinkach, które zacznę już od piątku, czyli już na piątek, chociażby się waliło, paliło, muszę wypuścić w piątek odcinek. Tak więc oczekujcie do piątku, mam nadzieję, że ktoś to obejrzy do piątku, jak nie, no to wiecie, do 24 października, bo nie wiem, kiedy to słuchacie. W 24 października rozpocznę moją nową serię, która będzie, módlcie się o to, żeby była zbieżna. Żeby była, wiecie, niezbieżna, tylko żeby była, cholera, jak to się nazywa? Regularna, właśnie, regularna. I postanowiłem, że żeby to było sensowne jeszcze, bo kilka osób mi o tym mówiło, że o wiele lepiej jest, jak nie ma muzyki. Ja ogólnie nie znam się też na muzyce, więc też nie za bardzo wiem, co tam włożyć, ale w momencie, kiedy nie ma muzyki, to wy możecie sobie nałożyć jakikolwiek podkład chcecie. A tak to będzie zawsze się wszystko mieszało i będziecie musieli słuchać mojej muzyki. Tak więc eksperymentalnie ten odcinek puszczam bez niczego. Będą tylko tam muzyki moje w przerwach. I powiedzcie mi, czy to jest dla was fajne. Jeżeli nie, no to wiecie, to mogę z powrotem wrzucać to tło. Dla mnie to jest właściwie dwa kliknięcia więcej i nie ma większego problemu z tym, ale słyszałem, że to bardzo przeszkadza. Dobra, to napiszcie w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Na razie tylko jak zawsze przypomnę, że Enklawa nie jest dotowana z żadnej Unii Europejskiej i właściwie to jest darmowa dla wszystkich i każdy może jej słuchać i nie ma tu reklam, jak widzicie. Jedyną reklamą jest to, żebyście, jeżeli wam się podoba ta Enklawa, jeżeli chcecie, żeby dalej się trzymała, to żebyście co jakiś czas wpłacili jakieś, nie wiem, 5-10 zł na funkcjonowanie tego radia, bo to jest radio tworzone właściwie przez nas, dla was. Możecie jeszcze przy okazji wpłacić na spis treści, jeśli wam się podoba, to wtedy połowa idzie do mnie, połowa dla utrzymania Enklawy. No, to właściwie tyle. Koniec odcinka. No i spotkamy się 24 października, kiedy opublikuję pierwszy odcinek, czyli Księgę Rodzaju według Tosta. Tak. Tak więc trzymajcie się wszyscy. Dobranoc i życzę wam świętnego dnia. Nie wiem, kiedy tego słuchacie. Mam piękny wieczór. Za chwilę idę sobie pośpiewać razem ze znajomymi. I jutro mam karaoke też, więc bardzo fajny dzień. Jutro sobie pośpiewam, a w piątek nagram odcinek. Tak więc ciao dla wszystkich. Czy też bardziej tradycyjnie, szalom.